Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Panie doktorze, no właśnie, trochę tak zaczęłam mówić o przyszłej wizycie. Mamy zaproszenie zarówno dla prezydenta Andrzeja Dudy, jak i dla premiera Donalda Trumpa. Zaproszenie
i pytanie,
do...
czy razem polecą?
Czy razem polecą? Myślę, że nie polecą razem ze względów bezpieczeństwa.
Tak.
Historycznie no, to takie sytuacje się zdarzały. Nawet wiemy, że Donald Tusk jest takim chyba dosyć dobrym, ciekawym rozmówcą, jeżeli chodzi o już zamknięte drzwi samolotu, ale tutaj możemy się spodziewać, że jednak polecą osobnymi samolotami, ale razem faktycznie na tym spotkaniu będą. To też spotkanie z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Coraz więcej o tym NATO, o tym pakcie północnoatlantyckim się mówi. No to może kilka słów na temat samej historii, znaczenia tego paktu i jak pan dzisiaj, bo pan też się interesuje i geopolityką, i tymi dynamizmami, które obserwujemy. Czy Polska faktycznie powinna opierać cały swój ład bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych i na pakcie północnoatlantyckim?
No pytanie jest proste. Jeżeli nie na nich, to na kim?
Jesteśmy... Może na Unii Europejskiej mamy propozycję wspólnej architektury bezpieczeństwa.
To są dopiero propozycje, więc ja bym się na propozycjach raczej nie opierał. Nie, no trzeba sięgnąć do genezy. Otóż II wojna światowa skończyła się patem i wcale nie jest to takie oczywiste. Oczywiście wszyscy rozgłaszają, że wygrali. Problem polegał na tym, jak to powiedział niestety bardzo dosadnie Winston Churchill, no nie tę świnię ubiliśmy. Miał na myśli Związek Sowiecki, który jest również totalitarny, jak i Rzesza, czasami nawet bardziej, i trzeba było się z nią układać. I tutaj pozwolisz, że wtrącę wątek Polski. To właśnie Powstanie Warszawskie swoim szalonym zrywem, który niektórzy uważają za obłęd, ostrzegły Amerykę, a właściwie Stany i głównodowodzącego Eisenhowera, że zbliża się następne niebezpieczeństwo. I gdyby nie ta gigantyczna ofiara, ona zdarła zasłonę z twarzy Stalina, który był uśmiechniętym wujkiem Joe, i nagle zobaczono agresora, który za chwilę ich napadnie. I wtedy bardzo szybko zrozumiano, że się trzeba po prostu zbierać do gromady. No i kiedy przejął, że tak powiem, stery Truman, no to wykazał się rzeczywiście szybką działalnością. W Independence podpisano traktat północnoatlantycki, który jednoczył wszystkich w obliczu wojny. I ta prosta zasada piątego punktu, bo cztery pierwsze to są ozdobniki, właściwie powinno być pierwszym punktem, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, utrzymała pokój do tej pory. Od razu sobie powiedzmy, gdyby wpuszczono Ukrainę do NATO w tych latach 90., kiedy się tak dobijała i kiedy Niemcy porządnym kopniakiem wyrzuciły Ukrainę, to by nie było tej wojny. To by się bardzo poważnie, bo to byłaby już wojna nuklearna, wojna, jak to mówią, na całego, no i wygra ten, kto przeżyje dwa pierwsze potężne ataki jednych na drugich. Tak to sobie wyobrażano. Pamiętajmy, że to jest jeszcze w momencie, kiedy właściwie świat nie za bardzo wie, czy Rosja ma bombę atomową, czy nie. Dopiero eksplozja nuklearna na Nowej Ziemi, 49 rok, odsłoniły. No i wtedy już stanęło to na ostrzu noża. Natomiast dochodząc do nas, no myśmy mieli w momencie wyjścia z sowieckiej klatki, że tak powiem, dwa kierunki. Unia i NATO. I nie wiedzieliśmy, który będzie szybciej. Bardzo jestem wdzięczny tamtejszym politykom, że się nie odbyło, że nie było podlizywania się, że myśmy jednak umieli stanąć na wysokości zadania, udowadniając jednak wszystkim tym stronom i tym Europejczykom franko-niemieckim, czy odwrotnie, i Amerykano-Kanadyjczykom, że jesteśmy im potrzebni. I oni to w pewnym momencie zrozumieli. To ogromna rola Nowaka Jeziorańskiego, który w ogóle tłumaczył, że to jest serce Europy i że tu się kręgosłup tworzy od Finlandii do Grecji. No ta Finlandia wtedy jeszcze liczyła się z interesami i nie przystąpiła, ale szybko nadrobiła zaległości. I teraz mamy mur taki bardzo, to co Piłsudski kombinował, Mannerheim, Leidoner, Piłsudski, no i tam wódz również rumuński.
Mamy taki mur, ten mur i zbliżające się tak naprawdę wojska natowskie, to jeden z argumentów, jakim Władimir Putin tłumaczył agresję w kierunku Ukrainy. Teraz mamy przystąpienie już Finlandii, które jest faktem, do Paktu Północnoatlantyckiego, za chwilę Szwecji, jeżeli Węgry odpuszczą blokadę, jeżeli Orban odpuści, a to tak naprawdę dwukrotnie wydłuży granicę Paktu Północnoatlantyckiego z Rosją.
Już wydłużyło,
tak, bo to już stało się... Tak, Szwecja nie ma, to
ale
prawda, ale
Finlandia...
Tak, ale zupełnie zmienia dokładnie kwestię tego dojścia od Bałtyku.
Bałtyku, tak.
No, pytanie, czy możemy to traktować jako porażkę, czy na Kremlu traktuje się to jako dużą porażkę polityki Putina?
Polityka Putina poniosła dwie porażki i to niemal jednocześnie. Jedna to jest właśnie z owym dość mocno jednak stojącym na nogach NATO, czyli wpuszczeniem wojsk, ale drugim, mało dostrzegalnym, a z punktu widzenia psychologii tamtejszego układu kremlowskiego, tych prawosławnych ateistów, to jest uznanie cerkwi prawosławnej ukraińskiej za niepodległą. No to był cios najpierw oczywiście w patriarchę Kiryła, który stracił połowę wiernych, a drugie w rosyjskie wydumanie o jedynej wielkoruskości, tak krótko już mówiąc, bo tam dodatki, która ma sprawować przynajmniej nad światem prawosławnym. Tu właśnie Gruzja ma się kłaniać, tam Armenia nie jest prawosławna, ale też powinna. No, potem wszyscy Słowianie, czyli my Czesi i tak dalej. Czesi się nawet kłaniali jakiś czas, my nigdy. I stanowimy przeciwwagę dla tego Słowianów. A potem już, jak wiemy, no już reszta całego świata. To jest taki program, który z III Rzymu wynika, czyli urojenia XVI-wiecznego patriarchy Filareta z Pskowa i pokutuje do dzisiaj. Póki się Rosjanie nie odłączą od imperializmu, jak pijak od wódki, no póty nie wytrzeźwieją i nie będą odpowiedzialnym narodem w Europie.
A może zadam przewrotne pytanie i niewygodne pytanie, ale może to jest tak, że
nie
jednak...
Nie ma niewygodnych, są
no właśnie,
tylko niewygodne
ale
odpowiedzi.
Może jest tak, że Rosja po prostu jest państwem imperialnym. Może jest tak, że Rosja chce przy tym stole na przykład z Chinami, z Amerykanami mieć takie samo miejsce, bo uważa, że na to zasługuje. Jak spojrzymy na mapę, jak spojrzymy na zasoby Rosji, to faktycznie tak jest i to my spychamy tę Rosję na peryferię. A może to jest zupełnie inny obrazek. To zupełnie teraz nie pytam przewrotnie.
Jaśmina, zamkniętymi oczami trafiłaś dziesiątkę. Dokładnie tak jest, jak mówisz. Na jakiej zasadzie ja to odkryłem? W porcie lotniczym. Przede wszystkim tam napisy były oczywiście po rosyjsku, ale na wschód od tego napisu, czyli na prawo, było po chińsku, a na lewo po angielsku. No, dla zrozumienia wielkości Rosji, to te napisy były nieco mniejsze. Więc centrum stanowi rosyjskość, centrum świata już w tym przypadku. Wszystko, co mówi po angielsku, jest na zachodzie, a wszystko, co po chińsku, na wschodzie, i świat podzielony. I właściwie w tym momencie wszyscy inni mają obowiązek tylko uznać ten fakt, który tam na tym lotnisku Szeremietiewo zresztą zaobserwowałem. Nie wiem, czy na lokalnych to specjalnie po chińsku wypisują już na zapas, czy jeszcze nie. Druga rzecz, o wiele istotniejsza, to jest brak zrozumienia dla psychologii rosyjskiej. Zachód jednak odruchowo lub permanentnie przypisuje swoje własne sposób myślenia. Jak się zawarło jakiś układ, to się dotrzymuje. No Rosja nie po to zawiera układy, żeby je dotrzymywać. Wszystkie państwa, które utraciły niepodległość w 1918, 19, 20 i dalej, 21, Gruzja, dokładnie po 2 tygodniach od zawarcia układu o nieagresji. Jak myśmy zawierali traktat Ryski, to postawiliśmy całą armię do stanu gotowości, że nas za chwilę mogą po tym traktacie napaść. Przecież nic bardziej wskazanego jak rozbrojenie się niemal natychmiastowe. Zachód też popełnił ten błąd i się wziął, rozbroił po II wojnie światowej. I gdyby nie wojna koreańska, która miała też zaskoczyć zresztą, no źle by się to skończyło. Na szczęście właśnie owo powstanie warszawskie, od którego zaczęliśmy, ostrzegło i Eisenhower zabronił. On 1/3, on udawał, że... I w momencie, kiedy została napadnięta Korea Południowa, ruszyła jeszcze gotowa, nierozbrojona armia amerykańska do ataku. No i tak zatrzymaliśmy komunizm w pół drogi. Ale te drugie pół, no niestety przepadło.
Te drugie pół niestety przepadło, ale panie doktorze, pan dzisiaj zapewne przyszedł jeszcze z jakimiś ważnymi datami. A ja tak zaczęliśmy o Rosji i 80%
czasu. Pięknie zmarsz,
już...
słuchaj, to też to jak wspaniały odrzutowiec z pasa startowego na pas. Oczywiście, ja pilnuję tutaj kalendarium. Jak mogę oczywiście, jak mnie wpuszczą, to dobrze, jak nie, to trudno. 16 luty jest świętem narodowym Litwinów. To, że myśmy, tak powiem, czy też Litwa zerwała z nami wszystkie unie, nie oznacza, że my mamy zerwać. Znam takie małżeństwa, w których jedno drugiemu po rozwodzie długo jeszcze składa życzenia, choć to drugie się nie odzywa. Podobnie jest z Litwą i myśmy powinni też przynajmniej zauważyć. O tutaj, zobacz, mamy cztery narody Rzeczpospolitej i tam czwarta tak wystaje różkiem, to jest właśnie flaga Litwy. Z trudem przeze mnie zdobyta, nieco mniejsza niż inne, ale to nie znaczy, że Litwa jest mniejsza. Otóż chodzi o to, że 16 lutego 1918 roku przedstawiciele ruchów niepodległościowych Litwy ogłosili wreszcie prawdziwą deklarację niepodległości. Jest to inna nieco droga niż u nas, bo u nas to akurat Warszawę wyzwolono, prawda? Niemcy przestali nam się panoszyć, to był dzień prawdziwej wolności. U nich to było niemożliwe, co nie znaczy, że to jest mniejszy dzień wolności. Oni po prostu wykazali się hartem ducha, że w środku okupacji niemieckiej proklamują państwowość litewską. Miała być to początkowo królestwo z królem Mendogiem II na czele, jakimś tam księciem wirtemberskim chyba. Ważne jest jedno, że właśnie w tak zwanym Zielonym Domu na placu ratuszowym zebrała się owa grupa 30, jakby to określić dzisiaj, oni nazywają ich proklamistami, czyli tymi, którzy podpisali proklamację i każdy z nich ma jakiś pomnik. Jednym z nich był Stanisław Narutowicz, rodzony brat Gabriela Narutowicza, który uważał się za Żmudzina. Zresztą Narutowicz też się uważał za Żmudzina, tylko polskiego. I rzecz polega na tym, że potrafiono zapowiedzieć państwo litewskie i potem je zrealizować. No momentem, który oni doczekali, tak jak my, niepodległości na ulicach, był paradoksalnie 11 listopad u nich. Oni wtedy rząd powołali, no ale Niemcy jeszcze nadal byli, tym bardziej, że Litwini z Niemcami byli bardzo spleceni. Niemcy nie uznali tej deklaracji, dalej chodzili po ulicach, ale jakby to powiedzieć, w sercach Litwinów już byli niepodlegli. I to było dla nich bardzo ważne. Byłem na tym święcie, oglądałem już w wolnej Litwie, ledwo wolnej Litwie. Przyznać muszę, że od tego święta zapaliło się niepodległość Litwy 1990 roku. Stąd Litwini nie obchodzą z 90 roku jako niepodległość, tylko jako suwerenność. Oni uważają, że od tej daty oni są już cały czas niepodlegli, a że się jacyś okupanci po drodze trafiali. Tutaj czasami nas zaliczają.
No tak,
czasami nie. Różnie to bywa. No byśmy się o to Wilno przepychali. Niemniej oni byli wtedy niepodlegli. To traktują jako stan przejściowy. A twardo, i to jest dobra polityka, gdyż, no tak jak Piłsudski zablefował, że rząd z czasów powstania styczniowego mianował go dowódcą i to jest kontynuacja powstania i to ładnie wyszło. Tak samo i Litwini, że porządek duchowy jest inny niż militarno i tak dalej i historycy to powinni przynajmniej zauważać, jeśli nie popierać, tak jak ja. Stąd też dzisiaj składamy Litwinom, a szczególnie ambasadorowi Litwy w Polsce, no i wszystkim Litwinom w Polsce i Litwinom poza Polską serdeczne życzenia utrzymania niepodległości. Oczywiście nie będę dodawał, że z naszą pomocą, jak będzie trzeba, w ramach oczywiście wspomnianego przez ciebie Północnoatlantyckiego Traktatu.
To prawda i oczywiście wojska amerykańskie nie tylko stacjonują faktycznie na Litwie, nawet, i teraz już sięgam pamięcią, nie jestem pewna, czy razem z Radiem Wnet, czy jakoś inaczej, ale takie miejsca odwiedzałam na Litwie i faktycznie Litwini no, rozumieją i czują tak jak Polacy to zagrożenie i ten rosyjski oddech na swoich plecach, więc zupełnie te rozmowy z nimi przebiegają w naturalny sposób, chociaż pan wspomniał o tych trudnych też momentach w naszej historii, w tych relacjach polsko-litewskich, one też dziś
one
nam
były
się
za
przewijają.
Bliskie swego czasu. Litwa trochę jak Szkocja. Pamiętajmy, zresztą Unia Szkocka jest na wzór polsko-litewskiej. Państwo litewskie było odrębnie traktowane, dopóki mogło istnieć. Pamiętajmy, ono głównie na Białorusinach stało. Natomiast z chwilą niepodległości, no oczywiście pomieszały się te porządki. Tu ogromną rolę odegrała pańszczyzna, która uciskała tych biednych chłopów żmudzkich i innych, przez miejscową szlachtę, która przyjęła język polski. No i wyszło z tego, że Polacy uciskali Litwinów, co prawdą nigdy nie było. Na przykład Żmudzi Polacy nigdy nie zajęli i nie zamierzali nigdy zająć. Ale dodajmy, tutaj poruszyłaś jedną sprawę. No właśnie w momencie, kiedy znaleźliśmy się w jednym pakcie. W pewnym momencie Amerykanie nie wytrzymali na te awantury, zwłaszcza na te końcówki w nazwisku. Walnęli pięścią w stół i powiedzieli Litwinom, jak się z Polakami nie dogadacie, to się brońcie sami. To trochę w stylu Trumpa. Mówi, oni jedyni przyjdą wam z pomocą. I nagle końcówki się stały, tak powiem, znośne. Już przepuszczono W, czyli literkę W naszą. Zażartował słynny, bardzo zresztą ceniony przeze mnie historyk Bumblauskas. To na toalecie może być WC, a w nazwisku już nie. No i proszę bardzo, przeszło. Potem ci, czy i tak dalej.
Pozdrawiamy Wojciecha Cejrowskiego. Tak. Zażartuję, ale mi się...
Tak, już jesteś przez W pełne pisane.
Tak, zdecydowanie.
Także pod tym względem Litwini rzeczywiście uznali, że to są po prostu wredne drobiazgi i nie ma się co o drobiazgi kłócić, gdy chodzi o, tak powiem, bezpieczeństwo całości. Dziękuję.
I my także dziękujemy, dr Krzysztof Jabłonka. Bardzo serdecznie dziękuję. I drodzy Państwo, mamy informacje z ostatniej chwili. Nie żyje Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, zmarł w kolonii karnej. Taką informację przekazała rosyjska służba więzienna, cytowana już przez agencję Reutera. Opozycjonista, także przeciwnik Władimira Putina, miał 47 lat. Faktycznie w kolonii karnej przebywał od ponad już chyba 3 lat. Jakiś komentarz, panie doktorze?
No, przypomnijmy, że on się dobrowolnie oddał w ręce Rosjan. Wiedział, że go oskarżą. Nie liczył na to, że oni się tam zachowują. Nawet na przyzwoitość nie liczył i się nie przeliczył. Trochę mnie to dziwi. Nawalny jest kontrowersyjny dla Polaków, bo jednocześnie...
On też był wielkoimperialistą.
Też był wielkorusem, ale... I wolelibyśmy, mógłby zastąpić Putina i mieli, no przynajmniej może by wojny nie było. Problem polega jednak na bardzo człowieczym podejściu, że to był człowiek, któremu się prawa należały, których praw pozbawiono, którego zdeptano i który, co tu kryć, staje się teraz męczennikiem wolnej Rosji, wbrew nawet temu, co wcześniej gadał, po prostu oddał życie. Nie umarł, a oddał życie za nową, tą białą Rosję, o którą dzisiaj profesor Ponomariow nam prezentował. Z tymi Rosjanami da się gadać. Trochę jak z dekabrystami 200 lat temu. I tutaj, droga Jaśmino, chcę zapowiedzieć. Przygotujmy się do 200-lecia powstania dekabrystów. To jest fantastyczne powstanie, w której brało udział kilka tysięcy Polaków, Białorusinów, Ukraińców i tak dalej. Oczywiście rosyjska szlachta tym kierowała. Ono się nie udało, ale udał się całkiem inny zryw, mianowicie zerwanie z caratem. Carat został odrzucony, był czymś odrębnym od Rosjan, których twarz pokazali właśnie dekabryści i Nawalny. On jest takim kolejnym dzieckiem dekabrystów.
To prawda, i on miał też tyle w sobie charyzmy, że faktycznie potrafił pociągnąć ze sobą ludzi, to trzeba przyznać.
Znaczy, bo
chociaż krytykował
mu,
Władimira Putina bardzo mocno, to jednak oni byli z nim w tym z nim, a wiedzieli, z czym to się może wiązać. Tak. I teraz pewnie mamy tego skutek, bo już mówimy o śmierci tego człowieka.
Próbowano go otruć, został uratowany w Niemczech. Wydawało się, że już tam zostanie i będzie stamtąd jątrzył. Pewnie go jakiś zabłąkany agent będzie próbował zabić, a on odważnie wrócił. Oczywiście wykonano na nim wszystkie zemsta do kwadratu plus, byśmy powiedzieli, się na nim odbyła. Tu nie chcę jakiejś analogii wzbudzać. I śmierć jest kropką nad... jest klęską Putina. Z wyborczą klęską Putina. W zasadzie teraz Rosjanie powinni wybrać Nawalnego.
Teraz,
i to byłby cios w sam środek tej ikony Putinosławia.
Doktor Krzysztof Jabłonka, na zegarze, serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarze godzina 12:33. W co mam wierzyć teraz przed nami, a my wracamy za moment.